kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Uśmiechem na twarzy w dzisiejszym wieczorze. Witam się z wami.
Beata.
Natalia.
Beata, Halina. Przygrywał nam będzie dzisiaj Józef, a my serdecznie zapraszamy do kącika między nami mamami, gdzie jak zwykle szmarc, mydło i powidło.
Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj goręcej i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mi. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Cię nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź w garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć.
Choć dni są jeszcze takie ciepłe, to jednak noce przypominają nam, że czas już żegnać się powoli z latem. Jesień niesie ze sobą nutę melancholii wraz z opadającymi liśćmi i chłodem powietrza. Budzi nostalgię w sercu i uzmysławia nam kruchość ludzkiego istnienia. Przemijanie jest nieuchronne, jak zmiany pór roku.
Wbrew pozorom jesień i jej melancholia wcale nie muszą nas dołować. Wręcz przeciwnie. Mogą być motorem napędowym, byśmy jeszcze bardziej świadomie celebrowali każdy moment, jakby był ostatnim. Niech ulotność inspiruje nas do życia wiarą, nadzieją i miłością, bo tylko one nadają sens przemijaniu.
w kąciku między nami mamami 7 powodów, dlaczego warto zacząć dzień od mszy świętej. Nie bez przyczyny święty Jan Maria Vianney mówił, że gdyby ludzie naprawdę zrozumieli istotę mszy świętej, umarliby z radości. Duchowny daje siłę do zmagania się z trudnymi i wyzwaniami codzienności. Praca, dojazd, obowiązki rodzinne, kłopoty z szefem. W twoim życiu piętrzą się kolejne sprawy i problemy. Być może chciałeś kiedyś podjąć wyzwanie i chodzić codziennie do kościoła na mszę. Ale już sama myśl o tym, jak znajdziesz na to czas, powoduje frustrację. Dlaczego mimo wszystko warto spróbować? Oto kilka powodów.
Codzienna msza święta uczy samodyscypliny. Jest to umiejętność, którą stale należy pielęgnować. Ustalony harmonogram dnia sprawia, że lepiej wykonujemy obowiązki i w bardziej zorganizowany sposób dążymy do realizacji postanowionych priorytetów. Usystematyzowana poranna rutyna pozwala na większą koncentrację i skupienie się na zadaniach, które musimy wykonać. Każdy dzień przynosi ze sobą problemy, które trzeba rozwiązać. Możesz spróbować się z nimi zmierzyć z pomocą Boga. Święty proboszcz Zars powtarzał, że wykonywanie siebie każdego dnia zaczyna się w pierwszej chwili, kiedy wstając o określonej godzinie nie poświęcasz ani minuty na lenistwo. Eucharystia sprawi, że pogłębisz relacje z Bogiem i staniesz w pokorze wobec siebie.
Codzienna msza święta to dobry sposób na rozpoczęcie nowego dnia. Dźwięk budzika o godzinie 6 nie należy do najprzyjemniejszych, ale rutynowe poranne czynności pozwalają okiełzać senność. A co z energią duchową? Msza święta przypomina nam, kim jesteśmy i daje siłę, która może zmienić nasze wewnętrzne i zewnętrzne świat.
Zapewne pamiętasz fragmenty Pisma Świętego, które opisywały momenty, kiedy to Chrystus karmił swoich uczniów. Teraz On chce nakarmić również ciebie i stać się częścią ciebie. Bóg daje nam 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 365 dni. Czyż nie jest to piękne? Poświęcenie Mu czasu przez niecałą godzinę dziennie nie spowoduje, że nie będziemy mieli czasu na inne obowiązki. Talenty i zdolności zawdzięczamy Jemu. Warto być wdzięcznym za to, co mamy. Ćwicząc tę cnotę, przekształcamy frustrujące nas sprawy w możliwość uczenia się i uświadomienia sobie, ile tak naprawdę posiadamy. Msza święta daje szansę na zastanowienie się nad wdzięcznością.
Regularna msza święta przypomni, że bez Boga niewiele możemy zrobić. Aby zachować wiarę w pędzących w różnych kierunkach świecie, by radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, potrzebujemy łaski. Wsłuchanie się w słowo daje szansę na odkrywanie historii konkretnych ludzi, którzy pokazują różnorodne sposoby powoływania do misji, którą trzeba spełnić podczas ziemskiej wędrówki. Słuchanie Słowa Bożego każdego dnia sprzyja lepszemu i głębszemu zrozumieniu Pisma Świętego. Po wyjściu z kościoła ono wciąż będzie w tobie pracowało i żyło w twoim sercu, nie tylko do wieczora, ale być może do końca twojego życia. Przebywanie w stałej obecności Boga ma ogromne znaczenie.
Słowo Boże zachęca, byśmy wraz z Chrystusem stawali się lepszą cząstką samych siebie. Indywidualny rozwój ma zaś przełożenie na relacje z innymi. Każdego dnia, kiedy przychodzimy na mszę świętą, potwierdzamy, że wierzymy w Boga. Nasza obecność jest świadectwem wierności Chrystusowi. Czyny pociągają ludzi zgodnie z maksymą. Słowa uczą, przykłady pociągają. Twoje regularne uczestnictwo we mszy świętej może być dla kogoś inspiracją do pogłębiania wiary i relacji z Bogiem.
Arcybiskup Fulton J. Sheen powtarzał, że jeśli nie dostrzegasz wartości mszy świętej i nic z niej nie otrzymujesz, to dlatego, że nie przynosisz ze sobą właściwych oczekiwań wobec tego wszystkiego, w czym uczestniczysz. Msza święta to doskonała okazja, aby podziękować Bogu za wszystko. Dlatego warto to robić codziennie. Chodzenie regularnie do kościoła daje przestrzeń do modlitwy. Pozwala nam poczuć spokój i odzyskać równowagę. Ile razy walczyłeś z myślami, w których nie rozumiałeś tego, co się dzieje w twoim życiu i nie akceptowałeś tego? Przesłanie Boga do ciebie w czasie mszy świętej może pomóc w otwarciu serca na wolę Stwórcy i przyjęcie misji, jaką przygotował specjalnie dla ciebie. W życiu nie brakuje wzlotów, ale i upadków. Codzienne błogosławieństwo podniesie cię na duchu.
Mamy to wielkie szczęście, że w naszej parafii codziennie o godzinie 7 odprawiana jest msza święta.
Wiecznie trwasz, tak jak łagodny wiatr, zjawiasz się pośród nas, tak jak potężny król, jesteś tu. Blisko ciebie chcę dzisiaj być, pragnę widzieć, jak porusza się wokół twój duch. Jesteś tu, jesteś tu. Blisko ciebie chcę dzisiaj być. Pragnę widzieć, jak widzisz ty. Niech przemienia mnie moc twoich słów. Jesteś tu, jesteś tu. Zmieniam się w niepojętej łasce. Kochasz mnie tak jak łagodny wiatr. Zjawiasz się pośród nas, tak jak potężny król. Jesteś tu. Pragnę widzieć, jak widzisz ty. Niech porusza się wokół twój duch. Jesteś tu, jesteś tu. Blisko ciebie chcę dzisiaj być. Pragnę widzieć, jak widzisz ty. Niech przemienia mnie moc twoich słów. Jesteś tu. Pragnę widzieć, jak widzisz ty. Niech porusza się wokół twój duch. Jesteś tu, jesteś tu. Blisko ciebie chcę dzisiaj być. Pragnę widzieć, jak widzisz ty. Niech przemienia mnie moc twoich słów. Jesteś tu. Jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu.
Gość niedzielny to prawdziwa skarbnica dobrych artykułów. Mamy dla was jeden z nich. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Benedykt XVI rozwija tę myśl Pawła. Człowiek wypełnił swój odwieczny sens tylko wtedy, gdy nie przejmuje sobie jako ostateczny cel. Odnajduje siebie tylko wtedy, gdy nauczy się swojego życia opatrzyć słowem dla. Innymi słowy, tylko w wyjściu ku drugiemu dowiadujemy się, kim naprawdę jesteśmy. Współczesna kultura idzie w inną stronę. Przesycona jest narcyzmem, który akcentuje szukanie i odnajdywanie siebie w samym sobie. Amerykański psycholog ukuł pojęcie selfizm, które oznacza dominujący nurt współczesnej psychologii, promujący tę nadmierną koncentrację nad samym sobą. Selfizm głosi, że człowiek ma żyć dla siebie, szukać swojego dobrostanu, szczęścia, spełnienia, napędzany mitem samorealizacji. Inni są ważni dla niego o tyle, o ile są pomocni. Są dla niego wsparciem, źródłem przyjemności, środkiem do wzmacniania poczucia własnej wartości. Prawda jest taka, że kto chce żyć tylko dla siebie, ten sam siebie skazuje na zniszczenie. Każde ludzkie ja jest stworzone dla jakiegoś ty. Człowiek powstał z miłości i dla miłości. Zamknięcie się w klatce własnego ja to najgorszy rodzaj niewoli.
Mamy żyć dla innych. Pod tym zdaniem wielu wciąż jeszcze się podpisze. Jednak Paweł idzie dalej. Naucza, że mamy żyć dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. To zdanie może już u wielu budzić sprzeciw. Chcemy raczej należeć do siebie samych. Psalmista powiada: wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył, my Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Należymy do Boga, który nie jest jakimś tyranem i chce nad nami panować. On jest dawcą życia, jest prawdą i miłością. Jesteśmy z Niego i dla Niego zostaliśmy stworzeni. Uznawać w Nim swoje źródło oznacza odnaleźć ostateczny kierunek naszego życia. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. To jedna z najsłynniejszych myśli świętego Augustyna. Przy czym zwykle cytuje się to drugie zdanie. A przecież jest ono wnioskiem z pierwszego. Człowiek ma żyć dla Boga, ponieważ tak został stworzony. Tak jest wektor jego życia, wpisany w jego serce. Może się przeciwko temu buntować, ale taki bunt go niszczy. Odnajduje pokój, gdy żyje zgodnie ze swoją naturą, czyli ku Bożej chwale, dla Pana.
W tym fragmencie daje do myślenia owo połączenie życia i śmierci. Mamy nie tylko żyć, ale i umierać dla innych, dla Pana. Sens życia i sens śmierci przenikają się, wzajemnie warunkują. Kto w życiu należy do Pana, ten będzie także należał do Niego w chwili śmierci. A przecież On jest silniejszy niż śmierć. Daje więc gwarancję pokonania jej. Życie Jezusa bywa określane przez niektórych teologów jako pregoistyczne, czyli życie dla. Chrystus żył i umierał dla Ojca i dla nas. Raz po raz dopada nas lęk o siebie. Boimy się, że żyjąc dla, stracimy siebie. Trzeba wytrwale pokonywać ten narcystyczny lęk o własną skórę, uczyć się dawać siebie hojnie jak Jezus. Oto przepis na udane życie i szczęśliwą śmierć. Był to artykuł księdza Tomasza Jaklewicza. Żyć dla.
Przenikaj. panie mój, poddaję się, należę do ciebie i kocham cię. Tak cenna jest obecność twa, bądź blisko mnie, chcę cię. Poddaję się, należę do ciebie i kocham cię, panie mój, poddaję się.
Należę do ciebie.
człowiek tworzy kulturę, ale ona także kształtuje nasze życie. Codziennie zalewa nas niezliczona ilość dźwięków, obrazów, medialnych propozycji i atrakcji. Niektórzy badacze i eksperci zdrowia psychicznego podkreślają, że w związku z szybkim ewolucyjnym procesem mózg ma problem z przystosowaniem się do tych jakościowych zmian. Chronicznie bywamy zmęczeni, wypaleni i uskarżamy się na brak wolnego czasu. Żyjemy w pośpiechu i pod ciągłą presją. Przestajemy mieć czas dla siebie i Boga. Rozwój naszej wiary ogranicza się do odprawienia rekolekcji parafialnych. Mamy dla Was świetny tekst znanego nam brata Piotra Kwiatka.
Nie chodzi o wskazanie, że świat czy kultura współczesna ze wszystkim, co promują, są złe, ale o refleksję, czy zapisana w nich ogromna ilość pozytywności nie zasłania nam najwyższego dobra. Czy to, co dzisiejsza cywilizacja daje, nie utrudnia podróży do nieba? Wtedy obiektywne dobra, jak technologia, spotkania biznesowe, praca, wakacje, pieniądze, mogą stać się złotą klatką. Wspaniałą sprawą jest udanie się na koncert albo zorganizowanie w niedzielę przyjęcia, aby cieszyć się obcowaniem bliskich. Jeśli jednak przeszkadza to w spotkaniu z Panem Jezusem podczas liturgii, w rzeczywistości więcej tracimy niż zyskujemy. Tak samo jeśli dużo pracujemy i nie mamy czasu ani siły na wieczorną modlitwę, taki styl życia nie przyniesie trwałych duchowych korzyści. Pismo Święte obrazowo mówi o budowaniu domu na skale i na piasku. Każdy dzień odsłania przed nami, czy dobrze inwestujemy, co jest dla nas ważne, a co ważniejsze, co pilne, a co pilniejsze.
Warto modlić się o mądrość i odwagę w podejmowaniu dobrych wyborów. Pomocny może być w tym psalm pierwszy, który w przekładzie z Biblii Tysiąclecia zatytułowany jest Dwie drogi. Zaczyna się on słowami. Szczęśliwy, kto nie słucha rady bezbożnych, nie wstępuje na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz upodobał sobie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które przynosi owoc w swoim czasie. Jego liście nie więdną i wszystko, co robi, jest udane. Tekst ten wskazuje, jak ważne jest środowisko, w którym żyjemy. Może ono inspirować nas ku dobru, ale też kontestować naszą wiarę. Do rozwoju, który przynosi dobre efekty, potrzeba właściwej gleby, słońca i wody. Nie wszystko, co wydaje się złe, uniemożliwia rozwój wiary. Tak samo jak nie wszystko, co pobrzmiewa pozytywnie, ułatwia to zadanie.
W kąciku między nami mamami nie może również zabraknąć tematu o naszych pociechach. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to w wielu domach niemal Armagedon. Nagle okazuje się, że nasz nastolatek wyrósł z białej koszuli. Gdzieś zapodział się plecak, a o kapciach w czasie wakacji nikt nie pamiętał. Ostatnie chwile przed pierwszym dzwonkiem wypełniają nerwowe prasowanie i wyprawy do sklepu. Tymczasem największe wyzwania i tak dopiero przed nami, a przede wszystkim przed naszym dzieckiem. Czy da się zorganizować te przygotowania inaczej? Jak pomóc dziecku już we wrześniu rozplanować pracę na dłuższy czas i tym samym spokojnie wejść w nowy rok szkolny?
Po pierwsze, zadbaj o swoje nastawienie. Szczególnie rodzice dzieci zaczynających szkolną przygodę albo tych, które wchodzą w nowy etap edukacyjny, na przykład przechodzą z trzeciej do czwartej klasy, mają tendencję do demonizowania zmiany, która czeka ich pociechy. Zabawa się skończyła, powtarza jedna czy druga mama. Na pewno w dobrej wierze, ale takie negatywne nastawienie przynosi więcej szkody niż pożytku. Przecież to, że powiesz kilka razy dziecku, że od teraz będzie musiało więcej czasu spędzać w szkolnej ławce, a mniej przy ukochanym komputerze, nie zmieni go magicznie w pilnego ucznia, któremu w głowie tylko ułamki i angielskie słówka. Sprawi jedynie, że twój syn czy też córka nabierze przekonania, że szkoła to nic dobrego i trzeba ją po prostu przetrwać. W ten sposób dziecko zniechęci się do edukacji. Trudno być dobrym w tym, czego się nie cierpi. Czy na pewno na takim efekcie ci zależy?
Planuj z głową. Plan lekcji w wielu szkołach we wrześniu jeszcze się zmienia, a to frustrujące, gdy co chwila wymazuje się wpisane założenia i dopisuje nowe. Bądźcie elastyczni. To, że usiądziecie wspólnie i w formie pisemnej zaplanujecie czas, pokaże dziecku, że dużo zależy od niego. Zwróć uwagę, by nie polegało to tylko na tym, że oznajmiasz, to 2 godziny po powrocie ze szkoły przeznaczysz na naukę w domu, a później masz 30 minut na komputer. Jeśli chcesz, by dziecko miało poczucie sprawności, musisz mieć też prawo do swojego zdania. To oczywiście nie znaczy, że z jego decyzją będzie ostateczna. Jeśli twoja pociecha stwierdzi, że szkoła to nic ciekawego i 6 godzin dziennie będzie grać na komputerze, to nie ma żadnego powodu, dla którego masz się na to zgadzać. To rodzic we współpracy z dzieckiem tworzy reguły.
Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą, linię słyszę, a ja tak jak w trasie. Te proste dźwięki mnie kuszą, nade mną chmury wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. Zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie. Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie. Buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Na 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 na. Na na ba 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 na 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 na. Oni słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykamy siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twojej radości szydzą, przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie, zapada zmrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chce twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich dni. Nie zabierze nikt. Na 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 ba 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 ba. Na 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 na.
Kolejnym fajnym lifehackiem jest ustalanie priorytetów. Pamiętaj, że możecie mieć różne cele i to jest zupełnie naturalne. Może się zdarzyć, że wspólne planowanie przybierze formę dyskusji. Chcę mieć dużo czasu dla koleżanek, powie dziecko. A rodzic zaznaczy, zależy mi, żebyś w tym roku więcej czasu poświęcił na naukę angielskiego. W tym momencie warto doprecyzować plany. Co to znaczy dużo czasu? Czy 2 godziny na spotkania z koleżankami wystarczą? Czy kontakt przez media społecznościowe, na przykład komunikator, wlicza się do tego czasu? Czy więcej czasu na angielski oznacza naukę własną? Czy rodzic wraz z dzieckiem ustala, że chodzi na zajęcia dodatkowe z języka obcego? Jeśli tak, to w jakim wymiarze? Indywidualne czy grupowe zajęcia? Po co są te zajęcia? Czy dziecko też jest do tego pomysłu równie przekonane co rodzic? W tym miejscu pojawia się przestrzeń na rozmowy, podczas których wszystkie te szczegóły zostaną doprecyzowane. Obie strony muszą mieć świadomość, że planowanie będzie kompromisem. Nie wszystkie wasze oczekiwania zostaną spełnione.
Pamiętaj o planie lekcji. Wielu dzieciom w zapanowaniu nad chaosem pierwszych wrześniowych dni pomaga powieszony w widocznym miejscu, na przykład na tablicy korkowej nad biurkiem, plan lekcji i zajęć dodatkowych. Takie graficzne uporządkowanie całego tygodnia pozwala wejść ze spokojem w szkolny rytm. Warto także wykorzystać aplikację na telefon, na przykład aplikację mobilną Librus, którą możemy mieć zawsze przy sobie. Plan lekcji i terminarz wspierają organizację czasu ucznia. Jeden rzut oka i aplikacja przypomina o nadchodzących lekcjach. Pozwala łatwo zaplanować zajęcia dodatkowe oraz wspólne rodzinne aktywności. By łatwiej pamiętać o wszystkim, warto skorzystać z przypomnień, które można ustawić zarówno do wydarzeń własnych w terminarzu, jak i lekcji, ogłoszeń czy wiadomości.
Następnym, ale najważniejszym lifehackiem jest po prostu znalezienie czasu na rozmowę. Początek roku szkolnego bywa chaotyczny, ale pamiętaj, że to przede wszystkim wyzwanie dla twojego dziecka, większe niż dla ciebie. W tym czasie szczególnie może potrzebować twojej obecności. Zatrzymajcie się na chwilę, usiądźcie i porozmawiajcie. Zapytaj, czy jest coś, czego twoje dziecko się obawia, czego od ciebie potrzebuje, co go niepokoi, na co się cieszy i czego nie może się doczekać.
A ty, rodzicu, przede wszystkim myśl pozytywnie i zaraź tym dziecko. 1 września to nie koniec, a początek przygody, nie tylko edukacyjnej. Z takim założeniem wejdźcie w nowy rok szkolny. A jak wspierać umiejętności komunikacyjne dziecka? W dzisiejszych czasach nikt nie ma wątpliwości, jak ważne są umiejętności komunikacyjne. Bez nich trudno załatwić najprostszą sprawę. Od kupna biletu po zapisanie się na międzyszkolny konkurs. Sprawdź, co możesz zrobić, by twoje dziecko z łatwością porozumiewało się z innymi. Skuteczna komunikacja jest niezbędna w niemal każdym aspekcie życia społecznego. Bez niej mamy małe szanse na nawiązanie trwałej relacji, rozwiązanie konfliktu czy jasne wyrażenie choćby najbardziej palącej w danym momencie potrzeby. Jednym słowem, wszyscy rodzimy się z potrzebą komunikacji i w większości posiadamy niezbędne zasoby, żeby ją realizować.
Jeśli zauważasz u swojego dziecka problemy z komunikacją, nie podkreślaj tego na każdym kroku, nie zawstydzaj go, nie mów, bo Zosia to taka troszkę nieśmiała jest. Ale już się postara i powie wierszyk. Młodzi ludzie mają tendencję do bardzo szybkiego przyklejania sobie etykiet. Mama mówi, że jestem małomówna. To widocznie taka jestem. Przestanę się w ogóle odzywać. Tata określa dziecko mianem małego dzikusa. To już całkiem nie będę próbował wyjść ze swojego pokoju. Bo i po co, skoro i tak jestem dziki i nie umiem się dopasować. Ludzie, a nastolatkowie, nie są tu wyjątkiem. Nie są zawsze tacy sami. W jednej sytuacji komunikacyjnej jesteśmy otwarci, gadatliwi, nawet ekspansywni, a w drugiej najchętniej byśmy się gdzieś schowali. Dlatego zamiast przyklejać córce czy synowi etykietkę tego cichego, posłuchaj, jak dziś w danej sytuacji się czuje i to uszanuj.
Zdarzają się rodzice, którzy deklarują, że chcieliby wspierać umiejętności komunikacyjne swoich dzieci, ale gdy zajrzeć do ich domów, panuje tam głucha cisza. Każdy domownik siedzi w swoim telefonie. Dzieci uczą się przez naśladownictwo. Jeśli ty nie komunikujesz jasno swoich potrzeb, Zakładasz na przykład, że domownicy domyślą się, że jesteś zdenerwowana, bo nikt nie wyjął przez cały dzień naczyń ze zmywarki, albo zamiast jasno powiedzieć, że oczekujesz, że ktoś pójdzie do paczkomatu, wzdychasz przez pół godziny i robisz srogie miny. Trudno oczekiwać, że twoje dziecko będzie mistrzem komunikacji i będzie umiało zwerbalizować to, co czuje.
Angażuj nastolatka do wspólnych projektów. Słowo projekty wielu osobom kojarzy się tylko ze szkołą czy też pracą. Tymczasem współczesne życie to jeden wielki projekt. Wyjeżdżacie na wakacje? Porozmawiajcie o dostępnych opcjach i wspólnie rozmawiając wybierzcie tą najlepszą. Sobota z dziadkami? Omówcie wcześniej projekt dziadkowie. Kto odstąpi im swój pokój, zajmie się przygotowaniem posiłku, zadba o komfort gości po obiedzie? To wszystko wymaga przygotowania i nie ma powodu, dla którego miałoby być sprawą tylko rodziców. Rozmawiajcie, negocjujcie, przedstawiajcie swoje argumenty. To najskuteczniejsza szkoła komunikacji.
Spotykajcie się z innymi ludźmi. To nie muszą być specjalne, zaaranżowane spotkania na wysokim szczeblu. Wystarczy pogawędka z sąsiadką z działki albo rozmowa z innym rodzicem przed szkołą. Dziecko, które widzi rodzica swobodnie angażującego się w sytuacje komunikacyjne, będzie w przyszłości bardziej skłonne wchodzić w podobne role. Zachęcajmy do czytania książek. Kiedy dziecko jest małe, czytaj mu na głos co najmniej 30 minut dziennie. Kiedy przejdzie do etapu, w którym może czytać samo, zachęcaj go do lektury, chociażby swoim przykładem albo poprzez kupowanie książek. Czytanie rozwija słownictwo, a to sprzyja kompetencji i komunikacji.
A na sam koniec po prostu bądźcie uważni. Przyczyną wielu przejściowych trudności komunikacyjnych młodych ludzi jest specyfika okresu dojrzewania. Ilość czasu spędzanego przed ekranem komputera, czy też niewystarczający trening komunikacyjny. Ale zdarza się też, że takie trudności są symptomem poważniejszych kłopotów. Jeśli dotychczas wesołe, kontaktowe dziecko diametralnie zmienia swoje zachowanie poprzez unikanie ludzi, nawet tych, których lubi. Większość swojego czasu przebywa za zamkniętymi drzwiami swojego pokoju i odnosisz wrażenie, że nic nie jest w stanie stamtąd go wyciągnąć, może to oznaczać, że same strategie komunikacyjne w tym przypadku nie wystarczą. Zatem porozmawiaj o tym ze specjalistą. Na początek pomocna może się okazać rozmowa z psychologiem lub pedagogiem w szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Te osoby mają doświadczenie, z którego warto skorzystać. Jeśli uznają sytuację za niepokojącą, wskażą ci dalsze działania.
Na ten początek dobrej jesieni żegnamy się z wami, życzymy wam dobrego świętowania, a w dzisiejszym kąciku między nami mamami byli
Natalia,
Beata,
a przygrywał nam Józef.
Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz: kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz: już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, we
zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję weź gościć. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź w garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź w garść, swój czas, zanim ci życie nie powie.